Witam serdecznie pana posła Macieja Małeckiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu i Energii. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Temat bardzo newralgiczny, dotyczący także bezpieczeństwa energetycznego. To pytanie, które stawia sobie bardzo wiele środowisk, nie tylko politycznych, ekonomicznych, gospodarczych. Co dalej z unijną dyrektywą gazową w sprawie gazociągu Nord Stream 2? Parlament Europejski wzywa państwa unijne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie dyrektywy gazowej, która dotyczy Nord Stream 2. Apel wystosowali w dniu wczorajszym europosłowie zajmujący się energią z pięciu największych frakcji w Parlamencie Europejskim.
Dokładnie tak, jak ojciec powiedział, to ten apel europosłów, przedstawicieli pięciu frakcji stanowiących większość w Parlamencie Europejskim, został wystosowany wczoraj w poniedziałek. Natomiast jutro, w środę, mamy kolejne spotkanie ministrów energii Unii Europejskiej. I to też liczymy, że temat ten będzie poruszony. Natomiast ja nie ukrywam, że uważam, że do końca tego roku, dopóki prezydencję europejską sprawuje Austria, będzie bardzo trudno ruszyć pracę nad dyrektywą gazową. Austriacy zablokowali praktycznie na pół roku pracę nad dyrektywą gazową, nad zmianą dyrektywy gazowej. Na czym ta zmiana miałaby polegać? Chodzi o to, żeby objąć jednolitym prawem unijnym, jednolitymi wymaganiami wszystkie gazociągi, które docierają do krajów Unii Europejskiej, także te, które docierają pod dnem morza. W naszym przypadku chodzi o gazociąg Nord Stream 2, rosyjsko-niemiecki projekt polityczny, który według Rosji, według Niemiec, także Austrii, ma być wyłączony z wymogów, jakim muszą podlegać inne gazociągi. Czyli taki gazociąg Nord Stream 2, nie będzie musiał zapewnić dostępu innym podmiotom, które też chciałyby przesyłać gaz. Nie będzie jego właściciel będzie mógł jednocześnie handlować gazem, co jest niedopuszczalne w przypadku gazociągów na terenie Unii Europejskiej. Gdyby udało się, do czego dążymy, objąć także Nord Stream 2 przepisami jednolitymi dla wszystkich gazociągów na terenie Unii Europejskiej, spadłaby drastycznie rentowność Nord Streamu i być może on by nie powstał. Natomiast dlaczego ta dyrektywa nie może ruszyć? Spójrzmy na takie zdarzenie. Austriacka prezydencja zabiera się do dyrektywy gazowej jak pies do jeża. W tym czasie austriacki koncern OMV ogłasza, że zainwestował w Nord Stream 2 już 2,5 miliarda euro, bo jest jednym z pięciu koncernów zaangażowanych we wspieranie Gazpromu w tym złym dla Europy projekcie. No, latem Władimir Putin tańczy na weselu szefowej MSZ Austrii. I te działania, dokładając do tego zaangażowanie Niemiec we wspieranie swoich firm, które uczestniczą w projekcie Nord Stream 2 razem z Gazpromem, te działania są bardzo szkodliwe dla Europy. Bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, nie tylko naszego regionu. I jednocześnie można powiedzieć, że działania Austrii i Niemiec w sprawie Nord Stream 2 są bardzo antyeuropejskie. Działania Austrii i Niemiec podkopują solidarność energetyczną Europy i uderzają w jedność Unii Europejskiej. Polska zabiega stale o przyspieszenie prac nad dyrektywą. My cały czas prowadzimy dialog z tymi, którzy mogą pomóc nam w zablokowaniu gazociągu Nord Stream 2, ze Stanami Zjednoczonymi.
No właśnie, panie pośle, to stanowisko Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocne, stanowcze i także przejrzyste, mówiące, że Nord Stream 2 jest złamaniem jakiejkolwiek solidarności energetycznej na kontynencie europejskim.
Tak, w ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów Kongresu przyjęła stanowisko, w którym przestrzega. Wszystkie podmioty, które będą chciały współpracować z Gazpromem przy gazociągu Nord Stream 2, Amerykanie podzielają nasze zdanie co do niebezpieczeństw, jakie Nord Stream 2 niesie dla Europy. I taki mocny głos zza Atlantyku jest kolejnym elementem utrudniającym Rosjanom budowę tego gazociągu. Dlaczego utrudniającym? Dlatego, że nawet ryzyko sankcji podnosi koszty takiego projektu, bowiem banki, fundusze inwestycyjne, które chciałyby się angażować w ten projekt, no, wyżej wyceniają swój wkład, swoje finansowanie, bo jest większe ryzyko. Kolejną kartą, którą jeszcze mamy w ręku, jest Dania, która jakby jest decyzja Danii co do zablokowania Nord Stream 2 w pobliżu swojego wybrzeża. Dania nie wyraziła do tej pory zgody na przebieg tego gazociągu i liczymy na to, że taka decyzja nie zostanie udzielona. Ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że polska dyplomacja ekonomiczna, energetyczna osiągnęła sukces, bowiem Nord Stream 2 jest przesuwany w czasie. To jest efekt konkretnych działań także Polski, bo my budujemy koalicję w tej sprawie zarówno wśród krajów Unii Europejskiej, mówimy o tym z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo, bardzo mocny polski głos. Ale na tym nie poprzestajemy, bo też budujemy pozytywne projekty, takie jak Baltic Pipe.
No właśnie, do tego chciałem nawiązać. To projekt bardzo konkretnej współpracy pomiędzy Polską i Danią.
Tydzień temu podczas szczytu klimatycznego w Katowicach została podpisana umowa między Rzeczypospolitą Polską a Danią na temat budowy gazociągu Baltic Pipe. To już jest przejście od fazy projektu do fazy inwestycji. Dzisiaj mówiąc o gazociągu Baltic Pipe, mówimy o inwestycji, która ma zakończyć się w październiku 2022 roku. Przypomnę w dwóch zdaniach słuchaczom Radia Maryja, o co chodzi w gazociągu Baltic Pipe. To jest połączenie polskiego wybrzeża ze złożami gazu na Morzu Północnym w Norwegii. I ten projekt robimy z Duńczykami, bowiem oni też są zainteresowani dociągnięciem gazu na swoje terytorium. My natomiast pociągniemy gaz dalej do Polski i poprzez stałe rozbudowywanie sieci gazowej w Polsce zapewnimy kolejne 10 miliardów metrów sześciennych gazu w Polsce. I to jest wszystko, co dotyczy spraw gazowych, skupia się na trzech potrzebach. Tak podsumowując, to jest potrzebie utrzymania jak najniższych cen energii, żeby nasze portfele Polaków, żeby nie ucierpiały. I to mocno leży na sercu całemu obozowi Prawa i Sprawiedliwości, obozowi rządzącemu. Drugą potrzebą to jest dostarczenie energii rozumianej jako siły dla naszej coraz lepiej rozwijającej się gospodarki. Bo nie tylko eksperci dostrzegają rozwój polskiej gospodarki. Słuchacze, myślę, że też to widzą, że gospodarka przez ostatnie 3 lata wzrasta. I do tego potrzebujemy energii, wzrasta konsumpcja gazu. I trzecia potrzeba, to jest bezpieczeństwo dostaw gazu. To możemy uzyskać tylko dzięki jak najszybszemu ograniczeniu zakupów gazu ze wschodu z Rosji. Rosja pokazała wiele razy, że gaz, który oferuje, jest mocno obciążony politycznie. Rosja traktuje de facto gaz jako broń w walce politycznej. To jest surowiec nacisku politycznego Moskwy na kraje regionu. I im mniej będziemy go sprowadzać do Polski, tym dla nas lepiej i tym dla nas bezpieczniej. I dlatego tak ważne są te projekty, o których wspomniałem. Gazociąg Baltic Pipe. Jeszcze dodam o rozbudowie terminala w Świnoujściu, bo Gaz-System zarządzający terminalem ogłosił przetarg na działania związane z rozbudową terminala, także rozbudową kolei z trzecim zbiornikiem, więc gazoport imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego chcemy dostosować do 7,5 miliarda metrów sześciennych pojemności. To są konkretne działania, dobre wiadomości pod choinkę dla Polaków związane ze stałym podnoszeniem bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu.
I stąd również pytanie, panie pośle, na ile te nasze działania, które podejmujemy, będą w stanie uniezależnić nas od Rosji? Myślę o takim torcie procentowym możliwości, ile jest nam w stanie zagwarantować gazoporty, ile także jest nam w stanie zagwarantować ten polsko-duński Baltic Pipe.
Polska zużywa teraz około 17 miliardów metrów sześciennych gazu. To trochę rośnie. W przyszłym roku spodziewamy się zużycia około 18 miliardów metrów sześciennych. I terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego dziś ma moc 5 miliardów metrów sześciennych. Doprowadzimy do 7,5 miliarda. Gazociąg Baltic Pipe będzie miał przepustowość 10 miliardów metrów sześciennych. Do tego dokładamy 4,4 miliarda wydobycia krajowego, czyli mamy przekroczone 20 miliardów metrów sześciennych, czyli zaspokojenie całego popytu krajowego. Ale również rozbudowujemy interkonektory, czyli połączenia międzygraniczne z naszymi sąsiadami, po to, żeby można było tłoczyć gaz w obu kierunkach, czy to z Ukrainą, czy to ze Słowacją, czy to z Czechami, czy to z Litwą. Wtedy w ramach jakiegokolwiek problemu można gaz sprowadzać z różnych stron. Chociaż oczywiście wolimy, żeby to był gaz inny niż rosyjski. I dlatego rok 2018 przyniósł nam podpisanie 3 20-letnich umów na dostawy gazu LNG z Ameryki. To są umowy z amerykańskimi koncernami po cenie niższej niż obecnie płacimy za gaz rosyjski. I tak jak wspomniałem, zwiększamy dostawy energii. Została podjęta decyzja o rozbudowie terminala w Świnoujściu. I stale dbamy o to, żeby Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość była bezpieczna energetycznie, żeby nigdy nie powtórzył się rosyjski gazowy szantaż. Możemy przypomnieć sobie rok 2006, kiedy Rosja zakręcała kurek. Zresztą w kontrakcie, w czasie 22 lat kontraktu polsko-rosyjskiego z Gazpromem, chyba 7-krotnie mieliśmy problemy w dostawach gazu. I te problemy zawsze były jakieś dziwne, tajemnicze po stronie rosyjskiej. Więc chcąc mieć stabilne, bezpieczne dostawy do Polski, budujemy alternatywę wobec dostaw Gazpromu. Polska, kierowana przez Prawo i Sprawiedliwość, w 2020 roku będzie bezpieczna energetycznie i całkowicie niezależna od rosyjskiego gazu.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście powracać do tych newralgicznych tematów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem posłem Maciejem Małeckim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Skarbu i Energii.